wiosennych porządków ciąg dalszy. Jeśli pamiętamy, 2 tygodnie temu pod takim tytułem rozpoczęliśmy pewną serię, niedługą, ale no idzie wiosna i wszędzie ludzie robią porządki. W szafach robimy porządki, w ogródkach robimy porządki, przed Wielkanocą. Panie, panowie, no różnie to jest, ale i okna są umyte, jakieś szczególne porządki w domach są. No to mówiliśmy też o porządkach w naszych sercach. Mam nadzieję, że coś się wydarzyło, a wiem, że w życiu niektórych tak. I to nie jest jakakolwiek moja zasługa. Biblia mówi, że Słowo Boże nie wraca puste, ale wraca wykonawszy dzieło, z którym zostało posłane. Więc to nie jest nasze słowo. To jest słowo Boga, które jeśli jest obdarzone wiarą, dokonuje rzeczy nieprawdopodobnych w życiu i w sercu, w tym wypadku człowieka. To ważne, czy zrobiliśmy porządek w sercu, w miejscu, w którym Duch Święty pokazał nam, że tak nie może dalej być. To jest ważne, dlatego że to, o czym dzisiaj będę mówił, to nie będzie miało większego sensu, jeśli nie zrobiliśmy żadnych koniecznych porządków we własnym wnętrzu, jeśli nie zaczęliśmy od siebie. No ale dzisiaj czas rozejrzeć się wokół obejścia, a najbliższym takim miejscem serca jest nasz dom. Nasz dom, nasza rodzina, nasze małżeństwa. A więc przeczytam 2 teksty, do których wrócimy w trakcie i spojrzymy na nie. Izajasz, 38 rozdział, pierwsze 5 wersetów. Księga Izajasza, 38 rozdział, 5 wersetów. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem i doszło Izajasza słowo Pana tej treści: idź i powiedz Hiskiaszowi: tak mówi Pan Bóg Dawida, Twego Ojca, słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat. I drugi fragment to jest Księga Jozuego, 24 rozdział, od 14 wersetu do 16. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Strategiczną dziedziną życia chrześcijańskiego, naszej służby, o której już wiemy, że ma wymiar duchowy, nie tylko fizyczny, tu i teraz, jest właśnie nasz dom, nasze małżeństwo, nasze relacje rodzinne, atmosfera naszych domostw, kierunek, jaki obraliśmy sobie we własnych domach, ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu. Przede wszystkim ma też wpływ pośrednio na Kościół, na zbór, w którym jesteśmy. Bo tak silny jest zbór, tak silny jest Kościół, jak silne są rodziny, jak silne są małżeństwa. Jeśli rodziny, małżeństwa doświadczają kryzysu, wkrótce pośrednio ten kryzys dotyka także zbór. Bo gdy cierpi jeden członek, czyż nie cierpi całe ciało? Wiemy, że cierpi, tak mówi Biblia. Jeśli organizm jest żywy, to współodczuwa, współboleje. Gdy cierpi, choćby jego najmniejsza część, to ból dosięga całego ciała i koncentruje naszą uwagę na źródle cierpienia. Ale ja mówię o żywym kościele. Oczywiście zbór to także młodzież, dzieci, kawalerowie, panny, a nie tylko małżeństwa. Choć wiemy, że w dużej części to w tym kierunku będzie zmierzało. Jednak rodzina zajmuje szczególnie ważne miejsce w życiu Kościoła. Małżeństwo ma wpływ na to, co wnosimy do społeczności Bożego ludu. I co faktycznie dzieje się też w naszej służbie. Czy ona się rozwija, czy ona się zwija. Jakie są nasze rzeczywiste oczekiwania odnośnie małżeństwa i tej służby pańskiej? W szerokim tego słowa znaczeniu. Czy jest to w ogóle przedmiot naszych rozmyślań, wspólnych modlitw, dociekań, rozmów? Rozmawiacie o takich rzeczach? To jest ważne, byśmy sobie te pytania zadali i odpowiedzieli, bo to, co nosimy w swoim sercu, to też jest obecne w naszym życiu, w naszych domach i poza nimi. Jakie mamy pragnienia i tęsknoty? Tak wygląda i przebiega nasze życie. W kierunku realizowania tego, co w naszym życiu zajmuje priorytetowe miejsce, chętniej zaangażujemy swój czas, swoje siły, swoje środki, nazwijmy to potencjał rodziny. Jakie miejsce zajmują więc Boże sprawy w tej wizji Twojego małżeństwa, w tym wyobrażeniu Twojego domu, Twojej rodziny? Relacje rodzinne, wizja małżeństwa, wspólne małżeńskie dążenia. To jest taka płaszczyzna, taka sfera, która jeśli chodzi o skuteczność i jakość służby, jaką pełnimy, jest bardzo ważna, jest strategiczna. Ta kwestia w Kościele bywa nierzadko pomijana. Oczywiście dotyka się w duszpasterstwie takich spraw jak pewnych kryzysów małżeńskich. Chodzi o to, żeby było dobrze, żeby była zgoda między żoną, mężem, żeby w tej rodzinie panowała jakaś zgoda, harmonia. To są ważne rzeczy, żeby nie było źle, ale żeby było dobrze w rodzinie. Ale spróbujmy też spojrzeć na relację małżeńską w kontekście służby duchowej, do której w Chrystusie jesteśmy powołani. Przypomnę, że nasze życie i służba mają wymiar duchowy, nie tylko fizyczny. Bo taka winna być duchowa służba wasza, powiedział apostoł Paweł, 12 rozdział listu do Rzymian. Apostoł Paweł zobrazował to żywą ofiarą, jaką się mamy stać w Chrystusie. A to, co położone było na ołtarzu, należało już do Boga. Było poświęcone Bogu. Więc czy rozumiemy, jak ważną jest kwestia tego, co dzieje się w naszych domostwach, atmosfera naszego domu, jak ważną jest w ogóle w kontekście służby, życia dla Boga. Zły stan relacji rodzinnych przeszkadza w służbie, niszczy służbę, ogranicza służbę, pozbawia impetu służbę, sprawia, że z ciężkim sercem człowiek jest w stanie służyć. I przywołajmy dwa miejsca pisma, by sobie to osadzić, w Słowie Bożym to, o czym mówię. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 5 i 12 werset. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? 12 werset. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. I 1 Piotra, 3 rozdział, 7 werset. Podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi, to jest, dodam, z kobietami, z żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Te miejsca uświadamiają nam dobitnie, jak istotną rolę pełnią nasze relacje rodzinne i jak ważna jest nasza rola, jaką Bóg pozostawia dla mężczyzn i kobiet w naszych domach. Zacznę od Piotra. Piotr powiada, apostoł Piotr, że modlitwy nasze bracia mogą doznawać przeszkody. Kiedy nie potrafimy się porozumieć z żoną, kiedy byliśmy nieprzyjemni, kiedy byliśmy nadto szorstcy, kiedy zraniliśmy niepotrzebnymi słowami, o które łatwo, kiedy poniżyliśmy może wobec kogoś obcego, to potem odbija się to także na naszej relacji z Bogiem, na naszej modlitwie. Oczywiście my możemy udawać, że nic się przecież nie stało, że to nic wielkiego. Możemy w siebie wmawiać, że przecież to nie moja wina, to ona. Możemy być też zupełnie obojętni i nas spływać coś po nas, a przeszkoda jest i koniec. Przychodzi niedziela, jest modlitwa, a ty przypominasz sobie domowe zdarzenia. Myślisz, no jak mogę modlić się, skoro ona tutaj jest, nie przeprosiłem jak trzeba. Jak to w ogóle będzie brzmieć w jej uszach, ta cała moja modlitwa? Będę mówił, Panie, ja Cię miłuję, Ty jesteś dla mnie największy, najważniejszy i tam wiecie te wszystkie naj. A co zrobiłeś z własną żoną? Odezwie się sumienie. A sumienie zawsze stoi po stronie Boga, jakbyśmy nie wiedzieli. Widzimy więc, że pojawia się wtedy pewne zahamowanie w modlitwie. Nie mogę modlić się, mając obciążone sumienie. Mam taki wewnętrzny wówczas hamulec. A co kiedy sam się modlę w domu i kiedy chcę z Bogiem porozmawiać? Czy nie przypomina mi się w trakcie, że nie jestem pojednany z żoną czy mężem? Czy nie czuję obciążenia? Czy nie wraca do mnie ta chwila nieporozumienia lub kłótni? O, gdybym jeszcze raz mógł, mogła, to ja bym tak powiedział, a ja bym tak powiedział, jak on mógł, jak ona mogła. Czy nie wydaje mi się, że Pan mnie nie wysłucha, aż się nie pojednam? Greckie słowo użyte przez apostoła Piotra na określenie przeszkody w modlitwie, bo w Grece był napisany pierwotnie Nowy Testament, to słowo to ekkopto i ono oznacza odciąć, przeciąć, zablokować. Tak właśnie wygląda faktyczny stan relacji z Bogiem, pomimo tego, co sami o sobie możemy twierdzić. Gdy jest przeszkoda, zostajemy odcięci. Łączność zostaje przerwana. Izajasz, 59 rozdział, wyjaśnia nam to innymi słowami. Mówi, że ręka Boża nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a ucho nie jest tak przytępione, by nie słyszeć. Ale Izajasz powiada, to grzechy, nasze grzechy, wasze grzechy to uczyniły. Że wygląda ta relacja z Bogiem w taki właśnie sposób. Przekład Biblii Słowa Życia, parafrazy, mówi w tym miejscu, cytując Piotra, jeśli nie będziecie traktować żon należycie, wasze modlitwy pozostaną bez odpowiedzi. No czy zdajemy sobie, bracia, jaka to jest tragedia i jaka to jest pustynia duchowa, gdy niebo nad nami milczy? Nawet wtedy, kiedy mamy dużo do powiedzenia, niebo milczy. Gdy Bóg odwraca swój wzrok z powodu niewyznanego, szczerze, z żalem i chęcią zmiany grzechu. To tragedia. Inny przekład Biblii Warszawsko-Praskiej dotyka trochę inaczej zagadnienia modlitwy w tym tekście, w tym cytacie z listu Piotra. Mianowicie według tego przekładu czytamy: postępujcie z żonami tak, by nic nie stało na przeszkodzie waszym wspólnym modlitwom. I biorąc pod uwagę kontekst wypowiedzi Piotra, trzeciego rozdziału, można przypuszczać, że to jest najbliższe oryginałowi i temu sensowi tłumaczenie. Jeśli nie ma jedności w małżeństwie, to o co mam się modlić? gdy nie jestem po jednej stronie z żoną w jakiejś sprawie, to o co wspólnie się modlić? Przecież choćby nasze słowa były jednolite, to nasze definicje dla tych słów potrafią być zgoła odmienne. My możemy co innego mieć na myśli. Jak również i sposób dotarcia do tego celu może być zupełnie odmienny. Gdy nie jestem pojednany, pojednana, jak wspólnie zanosić modlitwy o dzieci, o dom, o ich przyszłość, a tam mnóstwo decyzji jest, o błogosławieństwo. Jak wspólnie modlić się, kiedy są tu i teraz ważne decyzje rodzinne, mające wpływ na życie? No to jest niemożliwe. A zatem spójrzmy, że moje właściwe relacje w małżeństwie przed Bogiem są ważne dla mojej łączności z Bogiem, dla mojej modlitwy zanoszonej do Boga, dla mojej relacji z Nim. A nie tylko po to, żeby mi było lżej, mi było lepiej, bo jest pewnie, kiedy jest dobrze w domu, to jest lżej i lepiej. Czymże są piękne, aczkolwiek puste słowa? Niczym przed Bogiem. Poganie dla wielu mówności myślą, że będą wysłuchani. Nie będą, powiedział Pan Jezus. Nie róbcie w ten sposób, ostrzegał ludzi, do których mówił. W liście do Tymoteusza, te dwa wersety, które przeczytałem, z kolei apostoł Paweł podkreśla tam odpowiedzialność biskupa, diakona starszego. Przypomnę tylko, że biskup był zadaniem w czasach nowotestamentowych, a nie funkcją kościelną, tytułem kościelnym, stanowiskiem wyższym, ale pewnym zadaniem do wykonania, pracą. Więc podkreśla odpowiedzialność ludzi zaangażowanych w pracę Kościoła. Że ten człowiek musi umieć własnym domem porządnie zawiadywać. To jest jak zawiadowca stacji i są plątaniny torów. I można w różnym kierunku polecieć, pojechać. Porządnie zarządzać. Musi być we własnym domu ten człowiek na właściwym miejscu. Musi być tam uporządkowane wszystko. Bo jeżeli ktoś, konkluduje Paweł, nie może w ten sposób własnym domem zarządzać, to jakże będzie mógł mieć w opiece Kościół Boży? Kościół, który jest ciałem i organizmem o wiele większym i o wiele bardziej skomplikowanym do zawiadywania. Znaczy to, że nie będzie mógł należycie opiekować się sprawami domu Bożego. Jeżeli we własnym domu jest bałagan, obojętnie z czego on wynika, tym się teraz nie zajmujemy. I tą zasadę możemy rozciągnąć oczywiście na każdy rodzaj służby, poprzez którą opiekuję się czymś w Kościele, w Domu Bożym. Stan jakości mojej służby, to czy ona się rozwija, czy ona się zwija, to często jest odbiciem tego właśnie, jak wygląda moje życie małżeńskie, moje życie rodzinne. Jeżeli w swoim domu nie posiadam porządku, tego Bożego porządku, to najprawdopodobniej również moja służba doświadczy nieporządku. Jeżeli odkrywam, że w moim domu doszło do pewnych zaniedbań, że doszło do pewnych zaniechań, do położenia akcentu na dążenia i sprawy, które zepchnęły Boga i Jego sprawy na dalszy plan, także stało się to zaledwie jakimś tłem w moim życiu, to trzeba się nad tym gruntownie zastanowić i podjąć decyzję, aby Boży porządek wrócił. Więc spróbujmy osadzić znowu to, o czym mówię na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym. Jakie rzeczy powinny zostać uporządkowane? I dwa teksty. Księga Joba, pierwszy rozdział, pierwsze 5 wersetów najpierw chcę przeczytać. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. I drugi fragment jest w pierwszej księdze Samuela, w 3 rozdziale, 10 werset do 13. A on na to, przepraszam, księga Rut mi się otworzyło, 1 Samuela, 3 rozdział, 10 werset. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. I rzekł Pan do Samuela: oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dwa obrazy, dwie historie, jakże inne postawy ojców. Jako ojciec i mąż jesteś kapłanem w swojej rodzinie. I tu wyjaśnienie na wstępie. W relacji do Boga wierzymy w powszechne kapłaństwo zbawionych, tak o tym mówimy, zbawionych mężczyzn i kobiet. Innymi słowy mówiąc, wszyscy mamy do Boga dostęp taki sam, bez ludzkich pośredników. Jedynym pośrednikiem jest człowiek Jezus Chrystus. Nie ma innych. Tak mówi Biblia. I nie ma się co więcej nad tym rozwodzić. W relacji do rodziny odpowiedzialność jednak za domowy ołtarz, za Boże standardy zawsze spoczywała na mężczyźnie. I w tym sensie był on jak kapłan strzegący Bożych zasad. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie taki stan rzeczy możemy odkrywać, że mężczyzna był odpowiedzialny za to w swojej rodzinie. Jako kapłan więc swego domu powinienem przynosić na rodzinnym ołtarzu swoje ofiary za całą rodzinę, tak jak czynił to Job. Oczywiście, że tu nie chodzi w naszych czasach o to, by składać ofiary z baranków czy koźlęcia, koźlątek. Jako kapłan jestem odpowiedzialnym człowiekiem za duchowy stan mojej rodziny. Jestem strażnikiem pewnych Bożych zasad, których mam nauczać i sam też być przykładem ich dobrego funkcjonowania w moim życiu, ale w życiu też małżeństwa. I wiecie, wcale mnie to nie dziwi, że jedną z cech społeczeństwa, współczesnego społeczeństwa, a Biblia mówi, że to dotyczy czasów ostatecznych, to jest to, co napisał apostoł Paweł, że w czasach ostatnich to będą trudne czasy i na liście przestępstw społecznych, że tak to nazwę, czytamy, że dzieci będą rodzicom nieposłuszni. Jest mowa o pewnym buncie, pewnym zgrzycie na łonie rodzin. Jednym z powodów tego stanu rzeczy, tego powszechnego stanu rzeczy, jest upadek autorytetu rodziców w oczach swoich dzieci. A dlaczego autorytet upadł? Dlaczego wszystko stało się relatywne wokół nas? Walnie się do tego przyczynił nieporządek w życiu małżeństw i oczywiście brak Bożego porządku w tym świecie. Czerpanie wzorców z tego świata. W naszym zabieganym świecie, gdy funkcjonujemy często od rana, tak jakbyśmy już byli gdzieś spóźnieni, to trudno znaleźć czas na coś, co nazwiemy kapłaństwem. Na to, by wydzielić czas na modlitwę, by choćby na chwilę zatrzymać się, rozważyć Boże Słowo, jakiś fragment, werset, by powierzyć Bogu ten dzień, całą rodzinę, dzieci. Jeszcze trudniej znaleźć czas, by rodzinę zebrać w jakimkolwiek momencie dnia, by się pomodlić, by rozważyć wspólnie Słowo. A więc ocenimy sami w dzisiejszych czasach, czy kapłaństwo to jest sfera w naszym życiu, bracia, która wymaga uporządkowania. Czy to jest sfera, która wymaga odnowienia? bo patrzę na ten drugi obraz rodziny Heliego, kapłana. Ta rodzina odstąpiła od Pana, a odstąpiła, ponieważ ojciec tolerował to, co działo się w tym domu. Nie strofował dzieci jak trzeba, nie nauczał drogi pańskiej. Akceptował pewien stan rzeczy. Czuł, że już nie ma wpływu. I to on był odpowiedzialnym za to, co wydarzyło się w jego rodzinie. I to do niego było skierowane to słowo. Wkrótce po proroczym napomnieniu, jakie przekazał Samuel, wszyscy zginęli bądź pomarli. Pozostał tylko jeden syn Heliemu. Nazywał się Ikabod. Jego imię tłumaczone jest w Biblii i świadczy o duchowym wymiarze klęski tego domu. Ikabod znaczy odeszła chwała Boża od Izraela. Tyle mu zostało, temu człowiekowi. Świadomość, że Bóg nie jest obecny w jego domu i to wszystko, co się dzieje, jest skutkiem i wynikiem właśnie tego wielkiego zaniedbania. Jeśli chwała Boża ma spoczywać na naszych domach, a dotyczy to obecności Boga wraz z Jego Słowem, które reprezentuje Boga w naszym domu, to muszę zobaczyć, jakie miejsce zajmuje Księga Boża w moim życiu. Ja się dziwię, ale czasem ważniejszy jest psycholog, jak jakiś guru, który naprawi nam cały dom, niż Boża Księga, która jest cudem ocalona przez wieki i dana nam do rąk, abyśmy mieli przez nią życie. Jakie miejsce zajmuje też rodzinny ołtarz? Czy wierzymy, że po prostu to jest jak taki niezwykły, cudowny Boży kanał, taka otwarta droga wprost do nieba, aby wspólnie zanieść jakąś sprawę? Po drugie, jako małżeństwo jesteśmy powołani do jedności. I znowu osadźmy to w Słowo Boże, w Słowie Bożym, Ewangelia Marka, 10 rozdział, 7 do 9 wersetu, to pierwszy fragment. 10 rozdział, 7 do 9 wersetu. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją, a będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I z listu apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 31 werset i 32 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka. Jest zaproszony i on mówi, nabyłem pole, kupiłem woły, pojąłem żonę, jeden tak, jeden śmak. Każdy ma inny powód. W rezultacie żaden z nich nie jest uczestnikiem wielkiej wieczerzy. Zobaczmy, że kiedy rozkładają się w naszym życiu niewłaściwie akcenty, to tracimy rzeczy najważniejsze. My byśmy chcieli mieć jedno i drugie. Tak się nie da. Nasz dom nie może się kręcić pod hasłem wszystko dla dzieci. Nasz dom nie może się kręcić w życiu pod hasłem wszystko dla wypoczynku. Wszystko dla mnie albo wszystko dla sukcesu mojej kariery i wszystko dla pracy. Mamy właściwie określić priorytety. Lecz nie zrobimy tego, jeśli nie jest położony właściwy fundament, a jest nim Słowo Boże. I wspólny fundament umożliwia bycie jedno. To oczywiste. Jedność w związku męża i żony nigdy nie będzie bez znaczenia dla relacji i tego, co się dzieje w Kościele. Ale będzie miała duży wpływ na to, jak prowadzimy służbę, czy prowadzimy służbę, czy nas w ogóle takie rzeczy obchodzą. Czy to jest zaledwie margines mojego życia? Każda służba podupadnie, jeśli nie mam jedności duchowej we własnym domu, jeśli te sprawy służby nie są jasno i czytelnie osadzone w moim życiu między żoną a mężem. Jeśli tam w domu też nie mam sprzymierzeńca, w tym wypadku jako mężczyzna, jeśli nie miałbym sprzymierzeńca, gdy wychodzę z domu, by służyć Bogu, mijają chwile, mija czas, nie ma mnie i nie będzie mnie. Jeśli tam, kiedy wracam, nie mam sprzymierzeńca, to mój dom będzie kolejną sferą w moim życiu, gdzie czeka mnie walka duchowa, gdzie czekają mnie obciążenia z powodu służby. To jest płaszczyzna wówczas kolejnych zmagań. To nie jest miejsce odpocznienia, a miało być. To nie jest oaza spokoju, to nie jest sfera wytchnienia. To jest utrapienie dla duszy. Bo to wygląda tak, jakbyśmy mieli wielki wóz i dyszle z dwóch stron. I każdy ciągnie w swoją stronę. Kto uciągnie mocniej, ten ma swoje. Co wówczas porzucę, gdy przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, nie, już dalej tak nie mogę. Dom czy służbę? Oczywiście, że służbę. Nie spotkałem człowieka, który zrobiłby to z domem. A więc ograniczę wszystko, co związane jest z Kościołem. Bo Boga się najłatwiej wycina z naszego grafika, z naszego życia. Od cichego czasu, rano do wieczora. Boga najłatwiej skasować. A tylko tak, wielu ludzi myśli, będę miał święty spokój w domu, jak położę całkiem służbę albo ograniczę ją w znacznym stopniu. A więc zobaczcie, że to są ważne tematy, by się nad nimi zastanawiać, rozważać i położyć fundament Bożego Słowa również dla spraw związanych z życiem dla Boga, ze służbą dla Boga. I trzecia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, ostatnia, jest również w liście do Efezjan, 5 rozdział, 22 do 24 wersetu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Jako żona jestem powołana do uszanowania, poddania się autorytetowi, który jest wyznaczony przez Boga. Jako mąż jestem wyznaczony, by pełnić rolę powierzoną mi przez Chrystusa. Jestem też poddany zwierzchności. Więc pytania, czy ty, żono, uznajesz swego męża jako głowę twego domu? Czy ty, mężu, jesteś faktycznie głową swego domu i czy uznajesz autorytet Chrystusa nad sobą w tej sprawie? Pytania retoryczne. Czy ty, żono, uznajesz autorytet swego męża ze względu na Chrystusa, nie ze względu na niego? Bo bezpieczeństwo żony umieszczone jest w Chrystusie, nie w jej mężu. W Chrystusie, który kieruje głową jej domu. Ale aby tak mogło być, aby kobieta mogła doświadczać takiego bezpieczeństwa, musi zarówno ona, jak i jej mąż dobrowolnie wejść w tą hierarchię zwierzchności. Mężczyzna ma prawdziwie żyć z Chrystusem, nie na pokaz. A kobieta ma prawdziwie poddać się autorytetowi męża ze względu na Chrystusa, a nie na pokaz przy ludziach tylko. No, wyobrażam sobie, co może niektóre kobiety w tym momencie myślą. Może jakaś kobieta sukcesu albo kobieta, która widzi siebie jako taki najistotniejszy trybik w jej domu. Zabierz tą śrubkę, to się wszystko zawali. No, ale trzeba by powiedzieć tak, że tego się, drogie panie, nie da przeskoczyć, żeby utrwalić jakąś źle wyobrażoną wizję domu i przenieść ją na grunt Kościoła. Nie można. Nie da rady Kościoła przebudować tak, by przypominał jakiś dom kobiety sukcesu. A nie da rady tak zrobić, ponieważ on jest zbudowany już na fundamencie nauki apostołów i proroków. Tak mówi Biblia. Więc już pozamiatane. Nie da się tego inaczej przebudować. Więc dla niektórych kobiet Kościół jest trudnym miejscem. Źle się czują. Niekomfortowo, bo nie mogą wybić się ponad mężczyzn. Być może tak się stało w domu, ale tak się nie może stać w Kościele. Więc to jest zupełnie obcy, inny świat dla kobiety i nie potrafi się w nim do końca odnaleźć. Bo potrafiłaby, gdyby tam, gdzie trzeba zrobić porządek, był naprawdę porządek. Wtedy te dwa światy stają się kompatybilne ze sobą, spójne ze sobą. Ci, którzy pogardzili kamieniem węgielnym, jak mówi Piotr o Chrystusie, sami upadli. A upadek domu Izraela był wielki i do dzisiaj się nie podnieśli, choć państwo Izrael politycznie rzecz biorąc powstało i istnieje. Głupi budowniczy w jednej z przypowieści Jezusa też budował dom na złym fundamencie i upadek tego domu też czytamy był wielki. A więc jest dokładnie odwrotnie, zobaczcie. Przykład Kościoła, jaki widzimy w Biblii, ma być modelem dla mojego domu. Według słowa Kościół to uporządkowany przez Boga organizm. Możemy się na bazie Kościoła czegoś nauczyć. I obecne zamieszanie w kwestii zwierzchności, autorytetów prowadzi do wielkiego bałaganu w małżeństwach, w ogóle społecznego bałaganu. Wielu mężczyzn nie jest głową swojego domu. Może jest z nazwy, ale nie faktycznie. A nie są głową dlatego, że oddali też dobrowolnie bądź porzucili pewne przewodnictwo, czyli swoje przywództwo, a też trzeba by powiedzieć czasami kapłaństwo, zrzucili na swoje żony. Mamy do czynienia w naszej epoce z czymś, co nazywane bywa zniewieścieniem mężczyzn i również z emancypacją, czyli wyzwoleniem kobiet. Problemem mężów w Kościele, mężczyzn, jest po prostu porzucenie roli, do jakiej są powołani w Chrystusie, jaką powinni pełnić we własnych domach. A drugim problemem jest feminizacja naszego społeczeństwa. To jest od rewolucji francuskiej. Jeszcze wspomnę o historii coś. Brak tego Bożego porządku w społeczeństwie ma ogromny wpływ, duży wpływ na nasze wyobrażenia, na model rodziny, na nasze dążenia, na cele i tego, i to, jak się w ogóle rodzina organizuje i jak chce dotrzeć do tych punktów, które sobie rodzina wyznacza. No ktoś może powiedzieć, w sumie co ci do tego? To jest taki nasz podział ról i ty patrz swego, nic ci do tego. Pewien kaznodzieja, chcąc obudzić świadomość chrześcijan, powiedział, największym wrogiem rzeczy najlepszej jest rzecz dobra. Pan Jezus zaś do Marty powiada, Maria lepszą cząstkę wybrała. Czy potrafimy rozróżniać pomiędzy dobrym a lepszym? Tak jak rozróżniamy pomiędzy złym a dobrym? Co się stało z braćmi, z mężczyznami? No są w defensywie. Obiad przygotowują, dziećmi się zajmują, pranie właśnie robią, garki zmywają, pieniądze przyniosą. Czy coś w tym złego widzicie? Bo ja nie. Taki podział ról i nic ci do tego, tak? Maria lepszą cząstkę wybrała. Więc wraca to pytanie, czy potrafię rozróżniać między dobrym a lepszym? Tak jak potrafię rozróżniać między złym a dobrym? Z powodu wycofywania się mężczyzn ze służby Kościoła, z kapłaństwa, przewodnictwa, kobiety często po prostu no, biorą rzeczy w swoje ręce, bo co mają zrobić? Jak mają radzić sobie w takich sytuacjach? Jak mają prowadzić sprawy domu? Ktoś musi podtrzymywać też ołtarz rodzinny i przypominać facetowi w kółko to samo. No ludzie, dopókiż można. Jakoś człowiekowi i facetowi nie trzeba przypominać, że tam jest toaleta. Wiemy, gdzie jest. Wybaczcie, że tak brutalny przykład. Ale nie znajduję lepszego porównania, bo są rzeczy, które wreszcie muszą zaskoczyć w naszym życiu, bo przyniosą owoce. Nie trzeba facetowi przypominać, że jeść. Wie, gdzie lodówka znajdzie. Ta postawa wycofywania się ze służby publicznej, z kapłaństwa w swoich rodzinach, trafia na podatny grunt. Świat żyje bez Boga. To jest zlaicyzowane społeczeństwo. To jest grunt feminizmu. Za nienormalną uchodzi kobieta, która zajmuje się domem, dziećmi, uznaje zwierzchnictwo męża. Co? Taki archaiczny, jakiś dziwny stereotyp? To wy dalej w to wierzycie? Żadna kobieta sukcesu nie da się wcisnąć w takie ramki. No co ty? Kobieta chrześcijanka, podkreślę chrześcijanka, aby w swoim życiu małżeńskim, rodzinnym, doświadczała duchowego spełnienia, musi, wiem, nie lubicie tego słowa, musi uznać Boże standardy za swoje, dobrowolnie. albo będzie zmagała się i cierpiała o wiele więcej, niż jest to jej przeznaczone od Boga, czasem ponad jej siły. Inną sprawą jest, że no, jeśli któraś z pań tak cierpi, to żadna się do tego nie przyzna. Biblia mówi, niechaj nikt nie cierpi wśród was jako ten, który wtrąca się w cudzy urząd. 1 Piotra 4,15, Biblia Gdańska. W nowych przekładach już czytamy w cudze sprawy. To znaczy, że jest jednak pewien rodzaj zmagania, obciążenia, cierpienia wynikający z wejścia w nie swoje buty. Tak, jest. Biblia wzywa kobiety do poszanowania zwierzchności. Bo już w czasach apostolskich to wcale nie było taką oczywistą sprawą, a nie było ze względu na styl życia w cywilizacji Rzymu. A przyszedł on do wszystkich podbitych krajów i narzucił swoją kulturę. No ale ktoś powie, chwilę, chłopie, co ty gadasz? To są sprawy kulturowe. Tak? 3,5 tysiąca lat Biblii. Kultura sumeryjska, kultura chaldejska, egipska, asyryjska, babilońska, medoperska, grecka i rzymska, a Biblia ciągle swoje. Przez 3,5 tysiąca lat to się nie zmieniało, mimo zmian cywilizacyjnych, takich dramatycznych czasem, a dzisiaj nagle mówimy, to kulturowe sprawy. Czyżby? A może to się zaczęło od rewolucji francuskiej, której jednym z owoców było wypchanie Boga całkowicie ze sfery życia społecznego. A może to już od wtedy nie liczymy, ile to jest lat po Chrystusie, ale ile to jest lat nowej ery. A może to już od wtedy słyszymy, że Bóg umarł, a potem Nietzsche umarł. Tak się to skończyło. Ten, który to powiedział. Więc zobaczcie, że coś się dzieje w czasach ostatecznych i nasze czasy są ostateczne. I wiele na to wskazuje, że takimi są. Dlatego nie możemy znaleźć tutaj jakiejś kalki, porównania i stwierdzić, a to inna kultura i to wszystko. Jakoś 3000 lat, wiele różnych kultur i czasów i cywilizacyjnych skoków, a Biblia ciągle tak samo. Czasami mężczyźni rezygnują z przewodnictwa na rzecz swoich żon, nie mogąc długo rozwiązać jakiejś konfliktowej sytuacji, nie mogąc uzyskać tego autorytetu z powodu silnej osobowości swojej małżonki. No po prostu rezygnują. Kropka, koniec. Niektóre żony nigdy jeszcze nie pozwoliły sobie też z drugiej strony patrząc na taki komfort, by zaryzykować i zaufać mężowi, oddać tak do końca ster w jego ręce domu. No nie, na taki wypadek to ja się nie piszę, na taką kolizję drogową. Gdybyś ty wiedział, jaki on jest, gdybyś ty wiedział, jakie on ma pomysły. Wiecie, ile razy ja to słyszałem w rozmowach duszpasterskich? Domyślam się, jaki jest, bo nie musiałem słyszeć, ja też facet jestem. Lecz zobaczcie, jeśli nie zastosujemy Słowa Bożego, to będziemy jak w błędnym kole. Będziemy się kręcić do zguby, tak jak ten świat. Zatem jak Biblia stawia tą rolę, kwestię roli mężczyzny i kobiety w rodzinie, znowu, osadźmy to w Słowo Boże, oprzyjmy to na Słowie. Pierwsza Mojżeszowa, 2:18, czytamy. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Już kiedyś o tym mówiłem. To dla przypomnienia. Słowo pomoc odpowiednia dla niego. Gdy Biblia mówi o takiej pomocy, to nie jest to taki pomocnik, jak pomocnik murarza, czy jakiegoś fachowca z rozumieniu zawodowym. Przynieś, podaj, pozamiataj. No nic z tych rzeczy. Psalm 118 powiada, Bóg jest naszym pomocnikiem. Czy możesz się więc bez Niego obejść? Oczywiście, że nie. Pan Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Jego pomoc jest niezbędna, konieczna dla naszego życia, służby, by przynieść owoce Bogu. Pomocnik w sensie biblijnym to ktoś, kto wypełnia braki. Bo ja sam nie jestem w stanie. W biblijnym pojęciu pomocnik to osoba, która przychodzi do ciebie, bo jest ci źle. Tak jak Adamowi. Bo ty sam nie potrafisz. Bo ty nie możesz. Bo ci nie idzie. Bo ty nie udźwigniesz. Bo ty nie poradzisz. Dlatego Bóg w osobie Chrystusa przychodzi też do nas. I jest naszym pomocnikiem. I chwała Mu za to. Bóg w swej mądrości dał pomoc odpowiednią dla mnie i dla ciebie. I spójrzmy, Bóg darował mężczyźnie kobietę, aby była dla niego pomocą we wszystkim. To nie ty sobie ją znalazłeś. Pewnie wielu panów powie teraz, jak nie ja? To była pierwsza miłość. Tak mi się złotówki zaświeciły i to ja. Biblia mówi, że Bóg przyprowadził do Adama Ewę. A, to on jest winny. Biblia też mówi w każdym przypadku, co Bóg złączy, niechaj człowiek nie rozdziela. To złączenie ma charakter przymierza. I Bóg zachowuje się tak, jakby go przymierze nadal obowiązywało. Nawet wtedy, gdy między nami są zgrzyty. Bóg je będzie wierny. Na Niego możesz zawsze stawiać. Na Nim możesz polegać. Skoro na współmałżonku nie zawsze, współmałżonce nie zawsze, ale na Bogu zawsze. Skoro Bóg powołał nas do związku małżeńskiego, to znaczy, że w naszym życiu są pewne dziedziny, obszary życia, w których nie poradzilibyśmy sobie. I może właśnie służba jest takim obszarem, że gdybyś nie wracał do domu, a tam nie czeka na ciebie sprzymierzeniec, to byłoby ciężko, byłoby trudno, może nawet niemożliwie. Jeśli lekceważymy Bożego pomocnika, to mamy z Bogiem sprawę, bo On nam przyprowadził pomoc. Czy ty, żono, odkryłaś w tym swoje powołanie, swoje spełnienie, duchowe spełnienie? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś najprawdopodobniej, tak trzeba na to patrzeć, jedyną osobą posłaną i powołaną od Boga, która jest w stanie z Nim być? I z którą ty jesteś w stanie po prostu dotrzeć tam, gdzie nigdy nie dotarłbyś. No tak, my mamy pewnie inne scenariusze. Jak ważne jest w małżeństwie uporządkowanie ról, zachowanie tych ról, jakie wyznaczył nam Bóg. To tylko jest Boży porządek. Jeszcze jest inny problem. Niektórzy mężczyźni na hasło "jestem głową w swoim domu" aż podskakują z radości, bo myślą jedynie o władzy. I o tym, kto tu będzie miał ostatnie zdanie. Są to faceci, którzy dla siebie są kapitanami, sterami, żaglami i łódkami. Gdyby jeszcze mogli, byliby i wiatrem dla siebie. Jaka kobieta podda się takiemu egoiście ryzykantowi? No, ja nie znam takiej. Wy może znacie, ja nie znam. Słowo Boże mówi, że my mężczyźni mamy być taką głową dla swoich żon, jak Chrystus jest głową dla Kościoła. A co to znaczy? Ano, zwróćmy uwagę, proszę, że Chrystus umiłował swój Kościół i poświęcił życie za Niego. A więc zrezygnował całkowicie z siebie, umiłował bez żadnych warunków, po prostu położył swoje życie jak na ołtarzu, na ofierze. Czy tak miłujemy? Czy takimi głowami jesteśmy? Czy położylibyśmy swoje życie na ołtarzu za swoją żonę? To nie z nią jest coś nie tak, to może z naszą miłością jest nadal coś nie tak. Należysz do niej, a ona należy do ciebie. Biblia mówi, że nawet twoje ciało już nie jest twoją wyłącznością w małżeństwie, ale też należy do niej. Więc na przykład, co to może znaczyć? Na przykład musisz utrzymywać higienę osobistą na najlepszym poziomie, tak jak oczekuje ona to. 1 Koryntian 7,4. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. To idzie w dwóch kierunkach. Jak ci powie, że masz o siebie zadbać, to zadbaj, a nie dziaduj. Jak ci powie, że w końcu te skarpetki tam do kosza, taki basketbol, tam trafią, to niech tam trafią w końcu. Nie żeby się odczepił, ale z miłości to zrób. Jak powie ci, że w tych podartych portkach masz dalej nie chodzić, bo jej jest wstyd, to ty pojedziesz grzecznie z nią do sklepu i kupicie co trzeba i podziękujesz jej, że ona tak dba o pewne szczegóły, a tobie to umyka wszystko. A teraz pomyślmy, ile jeszcze jest takich dziedzin życia, do których można by tylko ten jeden werset przystosować. Nie ma na to czasu dzisiaj. Rozporządzanie przez żonę twoim ciałem, przy jednoczesnym poszanowaniu przez nią autorytetu, a przez ciebie zasady miłości, to jest część Bożego planu, Bożego porządku. To jest porządek. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mówi apostoł Paweł. Kościół podlega Chrystusowi. Czy to nie jest oczywiste? W każdej sferze jego życia, funkcjonowania, działalności. Czy to dla nas jest jakaś wątpliwość? Pewnie, że nie. Kościołem przecież my jesteśmy. Stanowimy jedno ciało Chrystusa. On jest jego głową. Nie ma żadnych wątpliwości, czego to dotyczy. I nikt nie zakwestionuje tego. Przynajmniej nikt przy zdrowych zmysłach. On jest mózgiem całej tej operacji pod nazwą Kościół. Ja zbuduję Kościół swój, powiedział. Jest w Kościele pewien porządek, przynajmniej ma być. Jest w Kościele cel, panują zasady, są ustanowione urzędy. Wszystko jest jak w dobrze zaprojektowanym przez architekta planie. Skoro nie mamy tutaj wątpliwości, widzimy to w Biblii i nie uważamy, że Kościołem rządzi jakaś przypadkowość, nie powinniśmy mieć tych samych wątpliwości, gdy czytamy ten werset, ten sam werset do końca. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Podległość żon wobec mężów to jest odbicie podlegania Kościoła Chrystusowi. A bezpieczeństwo zaś nie wynika z tego, jakie pomysły na życie dla niej ma jej facet, ale podstawą ich życia jest Słowo Boże, Biblia. I pojawia się od razu pytanie, a co w sytuacji, kiedy jeden ze współmałżonków nie jest wierzący, biblijnie wierzący? Biblia nie jest autorytetem dla tej osoby w sprawach życia i wiary. Nieważne, co deklaruje, ale fakty mówią za siebie. I to jest, drodzy, rzeczywiście duży problem. Lecz Boże Słowo znajduje pewne wskazówki, rozwiązania, jest jakimś drogowskazem dla takiej sytuacji w życiu człowieka. Pozwala żyć wierzącemu z tym niewierzącym, gdy ten drugi chce kontynuować związek i wtedy jest nadzieja. Wtedy należy nie tracić nadziei, że przykład mojego życia jako człowieka wierzącego i moja modlitwa, i moje kapłaństwo, i moje przewodnictwo do tych granic, do jakich jest to możliwe. A lepiej słuchać Boga niż ludzi i to jest najlepsza granica. Wkrótce, za jakiś czas, skruszy współmarzonka. I ten pójdzie za Panem. Może jeszcze szmat życia przeżyjecie razem w wierze. A może to będzie takie oddanie się Panu jak ten łotr na krzyżu, gdzie już nic w życiu dobrego nie mógł zrobić, ale też i zepsuć. Ale na łożu śmierci oddał życie Panu, bo przykład idzie z góry. Szedł od Jezusa i zawołał, nawet na tym krzyżu, do Pana. Słowo jednak ostrzega nas przed świadomym wiązaniem się z osoby wierzącej z niewierzącą. Tacy będą mieli wiele więcej utrapień, wiele więcej ciężarów. Bardzo trudno im będzie zastosować wszystkie prawdy Słowa Bożego, ponieważ to nie będzie działało w małżeństwie. Wiara wierzącego najprawdopodobniej osłabnie lub wygaśnie, dlatego Stary Testament nazywał ten akt niewiary wiarołomstwem. I wracając do tematu, przywództwo mężczyzn nie zawęża się do ich służby. Poza domem, ale przede wszystkim dotyczy tego właśnie, co dzieje się w moim domu, w moim życiu, w mojej rodzinie. To nie jest proste zajęcie, ale ważne, strategiczne, jeśli idzie o dom i służbę. Dlaczego żonom jest trudno oddać przewodnictwo mężom? Kilka odpowiedzi na to jest, co najmniej. Czasem z prostej przyczyny. Niektóre mają tak silną osobowość, że daleko im ich facetom do nich. Tak byśmy powiedzieli, mają silną osobowość, ale bądźmy trochę uczciwi. Raczej mają nieprzemieniony charakter. Bo nawet kobieta z bardzo silną osobowością, jeśli respektuje Słowo Boże, to potrafi czerpać błogosławieństwo i z tego miejsca dla siebie, które widzi i dobrowolnie wybiera. Inny powód jest tak też, że kobiety nie dostrzegają w życiu swych mężów takiego prawdziwego obcowania z Chrystusem. Nie widzą posłuszeństwa Słowu Bożemu. Patrzą na nich, przyglądają się im, zastanawiają się nad tymi ich pomysłami na życie. Doświadczają nieraz ich błędów, ich upadków. Widzą, jak ryzykują czasem, żeby tylko swoim życiem, ale życiem całej rodziny. I jakoś nie mogą w tym powiem wam, dostrzec Chrystusa. No i boją się oddać ster. I nie oddają. Choćbyś nie wiem, jakiego duszpasterza im powołał. Bo kiedy nie mogą dostrzec Chrystusa, nie czują się bezpiecznie i nie mogą zdobyć się na akt zaufania, poddania się mężowi, w którym nie widzą Chrystusa. Widzą tylko wiele sprzeczności. Widzą tylko, że jest raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. I co robią? Biorą sprawy w swoje ręce i wołami ich nie zaciągniesz, żeby to zmienić. Sprawują pieczę nad swymi mężami. Kontrolują, sprawdzają, doglądają. Nie mylić z opieką, proszę. I dzięki temu zapewniają sobie, wiecie co? Odrobinę więcej spokoju i bezpieczeństwa. Niż gdyby je miały czerpać z zaufania swym mężom. Tak wierzą. I to jest rzeczywiście pewien duchowy problem i zgryz. Czasem taka postawa bierze się też ze złych wzorców widzianych u rodziców. Ojciec pił, mama wszystkim zarządzała, jakby nie ona, to wszystko by padło, jak to powiadamy, na pysk. Ale teraz nie mam męża, który pije, a nie potrafię inaczej, jak tylko zarządzać wszystkim. Siła wzorca. I znowu, czasem jest tak, że kobieta musi z serca przebaczyć swemu mężowi, żeby się odbić z jakiegoś patowego miejsca. Czasem nawet musi przebaczyć swojemu ojcu, żeby potrafiła z mężem swoim inaczej. Musi naprawdę ukochać porządek Słowa Bożego, że tak jest lepiej, tak jest pewniej, tak jest bezpieczniej, bo Bóg tak mówi, że jest, więc zaufam, bo to Bóg mówi, nie mój chłop. Bezpieczeństwo w życiu można mieć na dwa sposoby. Albo zaufasz, albo kontrolujesz. Albo powierzasz siebie, ufając, albo prowadzisz i steru nie puszczasz. Wybierzcie sobie, panie, jak chcecie. Jedno wykańcza, drugie daje błogosławieństwo. Bracia, czy uporządkowaliśmy, więc powoli zbliżając się do końca, swój dom w kwestii przewodnictwa, przywództwa, kapłaństwa, zaczynając od swojego serca, a nie od życia swojej żony. Od kogoś się ten Boży porządek musi zaczynać. Przykład idzie z góry. Bóg jest Bogiem porządku i objawił Chrystusa i przywraca ten porządek, prowadząc nas z powrotem do Edenu. Ten plan zbawienia dał. Wyjścia z tej sytuacji, bez wyjścia właściwie. A więc nie miejmy wątpliwości, że to, co nazywam porządkiem, musi się zaczynać od nas. Gdy się świat zawalił Adamowi i Ewie z powodu grzechu, a dodajmy, że tym sposobem zniszczyli Boży porządek na świecie, na dobre, to Bóg nie zawołał: Adamie i Ewo, jesteście partnerami, partnerstwo tu, partnerstwo tam, wiecie, jak to popularne słowo dzisiaj, takie nowomodne. Coście zrobili, wytłumaczcie mi się, proszę. Oczywiście, że nie. Wiemy, że Pan Bóg powiedział: Adamie, gdzie jesteś? No z tobą będę rozmawiał, bo ty jesteś odpowiedzialny. Nie zwalaj na żonę swoją. Jak zacząć więc porządki domowe? Nie uderzeniem w pięścią w stół, czymś w tym rodzaju, od dzisiaj tak nie będzie jak było. Nie narzuceniem żonie jakiegoś grafiku domowych o zobowiązań, których nie miała wcześniej, bo twój dom to nie jest złota klatka dla niej. Więc skończ z takimi pomysłami na życie. Nie robimy tego wojną, nie robimy tego siłą, nie przez narzucenie władzy, nie przez poranne studium biblijne, w którym chcemy mieć więcej do powiedzenia niż samo słowo powiedziało. Nie domaganie się na siłę szacunku, bo tak przecież Biblia stanowi. Najpiękniejsze przywództwo jest wtedy, gdy człowiek wybiera je dobrowolnie. To jest najpiękniejsze przywództwo. Czyż nie tak zrobiliśmy z Chrystusem? Obwołaliśmy Go Panem i Zbawcą swego życia. No a przecież nikt mnie do tego nie zmusił. Nikt Ciebie nie zmuszał. To Jego miłość przemogła. To Jego wierność nas złamała. Miłość jest w stanie zmienić każdego człowieka i nawet najzagorzalszą feministkę. Nawet najbardziej zaślepiona i zacietrzewiona feministka, jeżeli miałaby, zauważyłaby Chrystusa charakter w swoim mężu, miałaby pełen pakiet owoców Ducha Świętego w jego życiu, to wiecie, nie znam takiej, która by tym pogardziła. One mogą twierdzić, że nie. ale nie zamieniłyby się swoimi mężami z nikim innym. Taka byłaby prawda. Panowie, mężowie, żony pozyskuje się szczerą miłością, bezwarunkową, jak Bóg nas. Serdecznością, uprzejmością, łagodnym usposobieniem, oddaniem, powściągliwością języka, pogodą ducha, w którą się wprowadza w dom. Owoce Ducha Świętego, to ja o tym czytam. Dlatego powiedziałem, że bez tej lekcji sprzed 2 tygodni o porządkach w swoim sercu ani rusz z tym tutaj. Bo bez Jezusa nie możemy pewnych rzeczy uczynić. Bo to On zmienia nasz charakter. Daje nam owoce Jego Ducha. Żony zdobywa się więc nie tak, że czuje się ona w małżeństwie, jakby była pod butem. Że czuje się, że żyje z domowym terrorystą. Że żyje z największym na świecie marudą. Że czuje się 5. kołem u wozu. Albo że żyje z hazardzistą, który ryzykuje całym swoim domem. Bo kredyt za kredytem idzie. Na przykład. Ale czuje się tak, że wie, że jest bardzo ważna. Wie, że jest u boku swojego męża. Bo przecież Pismo mówi, że z boku została wzięta. A więc ona nie ma być z tyłu i ledwie nadążać za pomysłami swego faceta, ani z przodu, by wyręczać go we wszystkich biblijnych obowiązkach. Ale u boku ma być chroniona jego ramieniem, przytulona, kochana, mająca to poczucie bezpieczeństwa, uczestniczka w jego życiu, we wszystkim, co dotyczy jego życia. On tam nie ma takich czarnych, kosmicznych dziur, że to jest wielka niewiadoma dla jego żony, co on tam robi, co on tam myśli. Skończyło się taki czas kawalerstwa, gdzie po prostu mam życie dla siebie, jego fragment. Co powiedział Adam, gdy po raz pierwszy zobaczył swoją żonę? Pamiętacie? Powiedział, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. To oznacza, już skracam, że on uznał, że to jest najlepsza część jego życia, najlepsza część człowieczeństwa. No to powiesz, to chyba nie tą samą kobietę mu przyprowadził. Wiecie, to właśnie nasz egoizm jest w stanie tak wszystko spłycać i po prostu odrzucić Bożą ofertę. A Bóg mówi, co ja złączyłem, niech człowiek nie rozłącza. Nie rozłączaj tego. Nie zmieniaj tego. Nie wprowadzaj bałaganu, nieporządku. Bo to, co ja ci dałem, to jest Boży porządek. Wspomniany na wstępie Hiskiasz otrzymał polecenie uporządkuj swój dom. Czy tam nie było porządku? To był człowiek, o którym czytamy, służył Bogu. To był człowiek wierny, to był człowiek szczery do bólu. Nikt z mężów, królów nie był porównany do Dawida tak jak on, że przed nim nie było takiego, po nim nie było takiego. Jak sam Dawid, mąż według serca Boga. A jednak w domu tego prawego człowieka były rzeczy nieuporządkowane. Hiskiasz był synem Achaza i miał syna Manasesa. Achaz czynił to, co złe w oczach Pana, kroczył drogą królów oddanych bałwochwalstwu. Nawet jednego z synów oddał na spalenie. I to są dwa przykłady w jednym domu dla dorastającego dziecka. Dziadek i tata. Za kim pójdzie mały Manases, syn Hiskiasza? Za kim poszedł? Jaką drogę wybrał? Z kart Biblii wiemy, że po Hiskiaszu był powołany na króla. Niestety Hiskiasz mimo 15 lat dodanych do jego życia nie naprawił błędów dziadka, nie zażegnał tego ogromnego wpływu dziadka na życie swego syna. Wierność, szczerość, prawość, piękne cechy. Zarezerwował je tylko dla siebie. Nie podjął wysiłku, by dzielić się tym ze swoim synem, dzieckiem. Nie miał dla niego czasu. Nie zaangażował się w życie rodziny, jak trzeba. Uporządkuj swój dom, wzywa jego Słowo Boże, a może i ciebie dzisiaj Duch Święty wzywa do tego. Co chciałbyś pozostawić po sobie w swoim domu? Jeżeli to ma stać, to musi to mieć Boży fundament. W innym wypadku, jak przywództwo wielu ludzi, którzy odchodzą i wszystko się wali. Tak budowali. Bylibyśmy złymi rodzicami, gdyby nasze dzieci obchodziły nas tylko tu i teraz. Bylibyśmy złymi rodzicami, gdybyśmy myśleli o naszych dzieciach, o wyposażeniu ich tylko w dobra doczesne. Wychowanie, wykształcenie, wyposażenie, umiejętności, rozwój talentów, inwestowanie, zabezpieczenie finansowe na przyszłość. No to są dobre rzeczy. Ale jeśli na tym się skoncentrujemy, jeśli źle rozłożymy akcenty, to jeśli nie potrafimy znaleźć i wybrać tej lepszej cząstki spośród tych dobrych rzeczy, to je nasze zabezpieczone i dobrze wychowane i wykształcone i utalentowane dzieci wyślemy do piekła. I to będzie nasza robota. Nie jakiegoś cudu, który nie zdarzył się w ich życiu i który był niezależny od nas. I nigdy nie będziesz w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, ileś ty się przyłożył do tej sprawy. Z takim utrapieniem ciężko się żyje. A nie chcemy tak, prawda? No to porządkujmy Słowem Bożym własne życie najpierw, a potem nasze domy, rodziny. Jozue, ostatni przykład tam był, starał się o swój dom. Chciał, żeby inni poszli za dobrym, za jego przykładem. Czemu był poświęcony ten dom? No nie były to dzieci, nie była to żona, nie był to majątek, nie były to pastwiska ziemi obiecanej, opływające w miód i winnice i nie wiadomo co jeszcze. Nie była to trzoda, nie były to te dorodne winnice, nie był to handel, rozbudowa miast, którym się można poświęcić. No to wszystko było potrzebne. Priorytety w tym domu były jasno określone. Tak wiele dobra na nich spłynęło, tak obfite błogosławieństwo. I Jozue powiada, ja i mój dom będziemy służyli Panu, a wy róbcie jak chcecie. My was do niczego nie zmuszamy. Każdy z nas będzie miał tak jak posieje, taki plon zbierze. Ten dom był poświęcony służbie pańskiej i ta służba nie zrujnowała tego domu. A czemu jest poświęcony nasz dom? Twój, bracie, siostro, jak brzmi motto twojego domu? Określają go nie słowa, ale dążenia, priorytety, postawa serca. Czy służba i życie dla Pana to ta najważniejsza rzecz, której właśnie jest poddany dom, zaangażowany i ten dom czeka, oczekuje na takie powołanie? Zastanówmy się nad tym głęboko. Nie przejdźmy nad tym, no za tydzień następne kazanie, może będzie lżejsze. Dałby Bóg, abyśmy zrobili takie wiosenne porządki, także oprócz naszych serc wokół. Za tydzień, jak Bóg da dożyć, trzecia część tego kazania. Posuniemy się dalej. Wejdziemy do kościoła i zobaczymy, czy trzeba jakiś porządek tutaj zrobić. No tutaj. A może będziemy mówić o jakimś ogólnie kościele. Zostawmy to w takim znaku zapytania i niedopowiedzenia. Mam nadzieję, że Pan Bóg da nam również tu być i wysłuchać tego. Pochylmy nasze głowy.